Dzień dobry Państwu, Estera Fliger, Forum Ibris, Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Kiedy nagrywamy rozmowę, trwa 50. dzień wojny w Ukrainie. Krążownik Moskwa został przez Ukraińców zatopiony. Symboliczne wydarzenie, które może mieć duże znaczenie psychologiczne, panie generale?
Myślę, że tak, że może mieć znaczenie ogromne, ponieważ tutaj uderzenie w ten symbol rosyjskiej napaści i jednocześnie odniesienie do sytuacji, w której pierwszy raz chyba się tak w bezpośredni sposób objawiło to bohaterstwo Ukraińców, które potem jesteśmy świadkami cały czas, prawda, wielkiego ducha walki, jest czymś nie do przecenienia. Ja jestem przekonany, że ta cała operacja została też odpowiednio przygotowana przez stronę ukraińską. No i cóż, no, wypada kolegom naprawdę pogratulować. Świetna robota.
Kiedy zaczęła się wojna, obrodziło oczywiście ekspertami w internecie. Niektórzy wieścili szybką porażkę Ukrainy, z niedowierzaniem patrzyli na to, jak ukraińska armia kolejny dzień wytrwale broni kraju. Panie generale, czego nie docenili ci eksperci, którzy właśnie wieścili szybką porażkę Ukrainy i spodziewali się zwycięstwa Rosji? Czego nie docenili, jeśli chodzi o przygotowanie, stan ukraińskiej armii?
Muszę tutaj trochę wziąć w obronę ekspertów. Tam też byłem przekonany, że to wszystko będzie wyglądało inaczej. Ja oczywiście koncentrowałem się na przygotowaniu informacyjnym do tej wojny, czyli działalności zarówno w FSB, takiej struktury Służby Piątej Wywiadu, który zajmuje się rozpoznawaniem, prowadzeniem agentury w byłych republikach radzieckich i oczywiście mojego ulubionego GRU. Myślę, że takim podstawowym elementem tutaj, Ja muszę mówić w pewnym sensie o klęsce, bo dla mnie w ogóle ta wojna jest pewnego rodzaju samobójstwem Rosji dokonanym przez Putina, więc wprowadzenie w błąd co do stanu przygotowań, co do przede wszystkim reakcji społeczeństwa ukraińskiego na tą agresję, która jest tam nazywana taką operacją specjalną, to oczywiście wina służb, ale też wina samego Putina i pewnego rodzaju polityki nieprzyjmowania informacji, które nie zgadzają się z poglądami, które nie służą i nie są kompatybilne z zamiarami Putina. To jest, bym powiedział, taka fundamentalna dla niego sprawa, czyli zajęcie Ukrainy, coś bardzo istotnego, też symbolicznego, patrząc z punktu widzenia jego kariery, więc jakby czyszczenie danych następowało już na poziomie, weźmy przykład tutaj głównego zarządu sztabu generalnego, czyli admirał Kostyłkow, szef właśnie GRU. Myślę, że jakiekolwiek raporty, które miały cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, były odrzucane już na poziomie Gerasimowa, szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych. No i kolejnym stopniem takim do przeskoczenia był oczywiście Szojgu. Putin chciał słyszeć to, co chciał słyszeć i słyszał to, co tam przedstawiano. Więc tutaj ogromne wprowadzenie w błąd. Korzenie w ogóle tej całej katastrofy są dużo głębsze czasowo. Znaczy przede wszystkim jakaś kontrola nad armią, nad poziomem jej wyszkolenia, uzbrojenia w ramach setek rocznie ćwiczeń, które się odbywały, a które się okazały zupełną fikcją, prawda? Czyli rzeczą taką niedopilnowaną. Tu z kolei kłania się praca kontrwywiadu wojskowego Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Decydenci nie wiedzieli, w jak opłakanym stanie jest armia, jak niezdolna jest do prowadzenia dużej operacji wojskowej. Myślę, że jest to trwałość, że jest to niezdolność trwała. No wszyscy raczej patrzyli przez pryzmat tych kampanii czy działań rosyjskich, które były prowadzone dawno, prawda? Rosja nie prowadziła właściwie od dawna już takiej wojny na pełną skalę. Natomiast funkcjonowało dużo takich informacji, które w tym momencie się całkowicie zdezaktualizowały. Nasz pogląd na Rosję ulega radykalnej zmianie, na wartość bojową jej armii. Uważam, że może się to przyczynić, jest to wysoce prawdopodobne, do upadku Rosji. Na pewno ktoś to wykorzysta. Tutaj jakby na tacy mamy w tym momencie podane wszelkie słabości systemowe, ale też takie związane z mentalnością, z morale armii. Tak, to myślę, że dopiero teraz wiemy tak naprawdę, na ile ta Rosja, ile jest warta jej armia.
Bardzo często w kontekście tej wojny padają porównania, że to będzie dla Putina, dla putinowskiej Rosji, dla Kremla, Afganistan. Czy pan generał podziela taką opinię?
No, Afganistan to już chyba raczej nie będzie, bo z tego co się orientuję, to ilość ofiar rosyjskich przekroczyła te, które, jeżeli chodzi o żołnierzy, które znamy z Afganistanu. Po Afganistanie jakoś ten kraj się pozbierał. Tutaj raczej konsekwencje będą daleko, daleko bardziej idące. Myślę, że Putin zdaje sobie sprawę z tego, że obnażył nieprawdopodobną słabość zarówno własnej prezydentury, swojej osoby, jak i samej Rosji. Dlatego ja przewiduję prędzej czy później wykorzystanie jednak tej wiedzy o bardzo niskiej wartości bojowej, niezdolności do adekwatnego reagowania na zagrożenie o charakterze militarnym ze strony Rosji przez różne kraje. To nawet mogą rozegrać Chiny. Więc może dojść w jakiejś tam perspektywie kilku lat do czy to agresji zewnętrznej, czy to do wzmocnienia ruchów wewnętrznych w obrębie samej Federacji Rosyjskiej, które mogą sięgnąć rzeczywiście tutaj po rozwiązania terrorystyczne, militarne, w nadziei na to, że ten konflikt ulegnie wzmocnieniu, osiągną swoje cele polityczne, ale też na arenie międzynarodowej, tak? Czyli takie, bym powiedział, obniżenie rangi i pozycji Rosji w całym układzie polityki i relacji międzynarodowych.
Zbliża się 9 maja i pan generał na początku mówił o pewnej alternatywnej rzeczywistości, w której funkcjonuje Putin, któremu ludzie mówią dokładnie to, co on chce usłyszeć. No właśnie, jaki to będzie dzień w Moskwie? Czy Putin będzie dalej udawał? Jakie są możliwe scenariusze? Zdaję sobie sprawę doskonale, że to jest bardzo trudne pytanie, które dzisiaj sobie wszyscy zadają, a więc jak długo to potrwa? Ale jakie będą cele Rosji? Do czego ona zmierza? No, weźmy sobie właśnie na tapetę tą datę, 9 maja jako pewną symboliczną, bo może się wydawać, że no to będzie dzień, w którym Putin będzie chciał coś udawać dalej.
No to będzie interesujący widok. Chciałbym to już zobaczyć teraz. Oczywiście tutaj myślę, że jakby zawężeniu ulegnie sama koncepcja prowadzenia operacji pod kątem uzyskania pewnych sukcesów o charakterze militarnym, które zostaną oczywiście przepuszczone przez pudła rezonansowe, aby ratować wszystkim sytuację Putina i tego całego przedsięwzięcia wśród Rosjan, bo tutaj na arenie międzynarodowej w odbiorze czy to Stanów Zjednoczonych, czy krajów europejskich jest wielkim przegranym. Więc myślę, że będzie się koncentrował na takich działaniach militarnych, które będzie można skonsumować dla potrzeb propagandy wewnętrznej, oddziaływania tej trwającej właściwie nieustannie w Rosji operacji wpływu na społeczeństwo rosyjskie, no nie tylko w Rosji, bo uważam, że bardzo podobne metody stosuje w naszym kraju Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będę porównywał dzisiaj tych metod i naszej sytuacji wewnętrznej, bo jednak zatrzymanie się w samej tematyce rosyjskiej jest z pewnością rzeczą fascynującą i tutaj jak najbardziej na miejscu. Myślę, że te początkowe przewidywania, tak, co Rosja jest w stanie zrobić albo co może chcieć zrobić, czyli Donbas, Ługańsk, republiki te zbuntowane na wschodzie, czy korytarz do Krymu, czy to się uda utrzymać, nie wiem. Problem wody, który jest ogromnie palącym problemem dla Rosji. Rosja prowadziła też takie zakrojone na szeroką skalę oddziaływania propagandowe wskazujące, że oni sobie doskonale bez tej wody radzą na Krymie, co jest nieprawdą. Więc być może zbiornik ługański, prawda, którego by trzeba było zabezpieczyć, otworzyć tamy, puścić tą wodę, tamy, które zostały skonstruowane, zbudowane przez Ukraińców. No i też jakąś przestrzeń taką defensywną wokół tego terytorium. I to może być po prostu ten cel taki, no, zupełnie już jakby niespójny, odbiegający bardzo od koncepcji Putina jednak zajęcia całej Ukrainy, pomysłu szalonego, pomysłu, który nie dałby się utrzymać, który, no, niestety zapewniałby mu ogromny problem. I jeżeli udałoby się to zrealizować Putinowi, jeżeli wszystko by poszło tak, jeżeli by zadziałała przede wszystkim agentura, która miała wpłynąć na recepcję, na taką społeczną recepcję działań rosyjskich, ale też na przyjęcie przez władze lokalne nawet żołnierzy rosyjskich, która się okazała zupełnie tutaj jakby nieskuteczna, nieobecna, to wszystko powoduje, że Putin jest teraz w sytuacji ratowania własnej skóry. Obawiam się, że może dojść do rzeczywiście jakiejś dużej koncentracji wojsk i takiego wymuszonego sukcesu na jakąś większą skalę na odcinku, który jest odpowiednio wzmocniony i ukompletowany przez Rosjan. Przed 9 maja oczywiście, a potem chyba, no, zacznie się, mam nadzieję, zamykanie tego wszystkiego. Ciekawa była jeszcze bardzo, to jest temat też w kontekście badań Idrisu, dla mnie w ogóle fascynujący, jak się zmienił sposób prowadzenia tej wojny. Czyli mieliśmy właśnie tą pierwszą, pierwotną koncepcję zajęcia terytorium Ukrainy w oparciu o tą wizję przygotowanego terenu, która rosyjska strategiczna jest taką kulturą sępa, to znaczy oni zawsze wchodzą tam i tam działają, gdzie teren jest przygotowany, gdzie środowisko działań militarnych jest odpowiednio spreparowane. No i tutaj ta koncepcja się załamała, więc te cele także aktualnie ulegają redukcji. Ale w trakcie, od tej takiej pacyfikacyjno-policyjnej operacji, Putin przeszedł do operacji, która się opiera na sianiu terroru, na zastraszeniu społeczeństwa ukraińskiego. I myślę, że to też wpływa w jakiś sposób obraz gwałtów, przede wszystkim masakr, tak, rabunków, wpływa na to, jak my tą wojnę odbieramy. I myślę, że to też znalazło odbicie w badaniach Idrisu, bardzo ciekawych moim zdaniem.
Do tych badań jeszcze za moment nawiążemy, natomiast jeszcze chciałam dopytać o stronę ukraińską. Ukraińcy podają, że od początku wojny zabili 7 rosyjskich generałów. Co nam to mówi, panie generale, o ukraińskiej armii, o ich przygotowaniu, o jej przygotowaniu informacyjnym?
Tak, panie redaktor, ja mogę powiedzieć, co mi to mówi. Tak. Nie chcę też wchodzić za bardzo w pewnego rodzaju, no, takie, bym powiedział, techniczne kwestie.
Tak.
Bardzo mi się podoba w ogóle sposób prowadzenia operacji, nazwijmy je operacjami specjalnymi przez Ukraińców, i w ogóle działań militarnych. Mają świetne osiągnięcia. Potrafili zatrzymać zastępcę szefa sztabu do spraw wywiadu, chyba 54. Zakarpacka Brygada Strzelców Górskich. Przepraszam, jeżeli źle przetłumaczyłem, ale ukraiński nie jest moją mocną stroną. Byli w stanie, prawda, przejąć kapitalne źródło informacji, które też opowie o aktualnym stanie prowadzenia działań psychologicznych. Ja je nazywam takimi wniepłanyje, czyli takie pozaplanowe. No to jest eufemizm. To są właśnie nadzorowane przez wywiad działania terroru na ludności, bo nie tylko bombardowania, ale też właśnie egzekucje, też te wszystkie gwałty. To jest wszystko działanie zamierzone i oni przeszli w pewnym momencie do takiego jakby modusu operandi tutaj. No, nie jest to, bym powiedział, nic nowego, bo ja pamiętam jeszcze tam ze szkoły opisy historyków rzymskich dotyczące rzymskich pijanych żołdaków, którzy, to jest pierwszy, drugi wiek, czyli już po ustaniu wojen domowych, ale siejących, no, postrach wśród ludności cywilnej, prawda, korzystających z pewnego rodzaju takiego immunitetu nadawanego przez dowódców. To mi bardzo przypomina armię armię rosyjską dzisiaj. I właściwie te rzeczy skończyły się w Europie powiedzmy na początku XIX wieku, tak? Czy w pierwszej połowie XIX wieku. Ten sposób prowadzenia w ogóle wojen, który tak był tragiczny dla ludności cywilnej. Co się okazuje? Okazuje się, że ta, nazwijmy to, kultura strategiczna czy wojskowa Rosji, kultura oczywiście w znaczeniu pewnej takiej charakterystycznej dla danej społeczności, społeczeństwa czy kraju, charakterystycznej jakby aktywności w zakresie pewnych wytworów materialnych, ale też takich intelektualnych, pewnego sposobu działania, tak, takich kanonów. Są to ludzie, którzy właściwie się, mówię nie o ludziach, tylko mówię o decydentach, prawda? Bo to, co robią rosyjscy żołnierze, odbywa się za zgodą dowódców, oczywiście, która jest taką propagacją dyrektyw ze szczebla politycznego najwyższego, tak? Więc jest to coś niesamowicie archaicznego, coś tak po prostu narażającego Rosję na izolację, na też kolejny wielki błąd Putina. Społeczeństwo ukraińskie nie da się zastraszyć i myślę, że to jest kolejna przesłanka do mówienia o zbliżającej się klęsce Rosji. No jako takiego bym powiedział zawsze dość chwiejnego, ale jednak tworu, prawda, który też dzięki warunkom geograficznym przetrwał te wszystkie zawieruchy.
Jeszcze patrząc na Putina i patrząc na prezydenta Ukrainy, to co pan generał widzi? Bo ten kontrast jest uderzający. Symboliczny spacer ostatnio po Kijowie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. No właśnie, sporo pan generał mówił na początku o tej rzeczywistości, w której funkcjonuje Putin. I ten kontrast jest naprawdę niezwykły.
Jest niezwykły. Z jednej strony mamy człowieka, który zaskoczył nas wszystkich, gdyż okazał się niebywałym hartem ducha. I warto było przelewać krew za Kijów i go bronić. Po to chociażby też, żeby tutaj Zełenski pozostał przy życiu. Bez niego, bez gigantycznej wielkiej roli, jaką odegrał w ogóle w obronie i pokazywaniu, no stał się po prostu sztandarem Ukraińców, tak? Dla mnie to też wielkie zaskoczenie, bardzo, bardzo pozytywne. I takie bym powiedział pod znakiem hasła "Witajcie w Europie". To jest po prostu Europa, cała Ukraina mnie zaskoczyła, ale ja miałem kontakty wcześniej z Ukraińcami, także ze służbami tego kraju, więc tutaj zawsze jakby ceniłem też ich taką mentalną, takie duże powinowactwo z naszymi wartościami, z pewnego rodzaju klimatem, tak, krajów ucywilizowanych, tych, które cywilizacje rozwinęły. Pod tym względem Ukraińcy są pewnego rodzaju fenomenem. Nie da się porównywać Putina i Zełenskiego w taki sposób, na zasadzie rozbioru pewnych cech, tak, charakteru, ponieważ są to ikony pewnego sposobu istnienia i funkcjonowania cywilizacyjnego. W tym wymiarze ja przede wszystkim tutaj widzę Zełenskiego jako takiego wielkiego twórcę przyszłości narodu ukraińskiego. Tej pozytywnej, tej takiej, bym powiedział, dla wszystkich, tak, lepszej i takiej zgodnej z tym, w co jednak ciągle wierzymy, tak, czyli że świat się rozwija, ale też się cywilizuje i coraz bardziej jest nastawiony na to, żeby chronić słabszych, żeby tworzyć takie struktury makrospołeczne, ale w sposób świadomy, które w jakiś sposób zapewniają pewnego rodzaju uporządkowanie, dające szanse na godne i lepsze życie. A po drugiej stronie mamy potwora. Co tu dużo mówić. Putin się fatalnie zestarzał. Ja się nie zgodzę, że kwestia Rosji, sprawa Rosji, takiego wciągnięcia w europejski nurt cywilizacyjny była zawsze przegrana. Mentalność rosyjska składa się z takich właśnie dwóch członów. Mówię to oczywiście, narażę się teraz wszystkim specjalistom, ale dla mnie jest to część azjatycka i część europejska. I w zależności od tego, jaki się tam guziczek naciśnie, albo na jakie bodźce otoczenia jest eksponowany Rosjanin, to się w nim po prostu ujawni. To też widać oczywiście w skali geograficznej, tak? Czyli ogromne różnice charakterologiczne związane właśnie z mentalnością pomiędzy poszczególnymi narodami żyjącymi w ramach Federacji Rosyjskiej. Ja nie chcę używać słowa dzicz, ono jest tak często teraz moim zdaniem nadużywane, ono tak naprawdę nic nie mówi, to znaczy to, w jaki sposób Rosja tą wojnę prowadzi, dlaczego jest taka brutalna, o tym powiedziałem wcześniej, tak? Natomiast artykuł Janowski opublikowany przez Timofieja Siergiejcewa, co Rosja ma zrobić z Ukrainą, no takie osoby dość ciekawe, aczkolwiek podłej, bo czytając o nim takie określenia, są z niej stosowane jak spin doktor, tak wiadomo, że był doradcą Janukowicza, takich stratek kampanii wyborczych, ale też się zdarzają na przykład Nigdajaj czy Swołocz, tak, ment po prostu, Szumowina. Pisze nagle artykuł o właściwie likwidacji elity ukraińskiej, jako takiej, której nie można resocjalizować. Konieczności poniesienia tragicznych kosztów prowadzenia działań wojennych przez społeczeństwo ukraińskie. Konieczność przeprowadzenia denazyfikacji, liczyłem w artykule, ta nazwa się pojawia tam chyba około 40 razy, 38 jakoś tak. Tą etykietką oznacza właściwie praktycznie całe społeczeństwo ukraińskie, dlatego uważa, że należy całkowicie zmieść jakby ukraińską świadomość narodową. Ukraina jest według mnie niezdolna do wytworzenia takiego państwa. Przeprowadzić dezukrainizację. Co to dla mnie znaczy? Ten artykuł oczywiście jest pisany na zamówienie, on jest potrzebny. Mówimy o publikatorze, który jest w głównym nurcie medialnym oddziaływania na społeczeństwo rosyjskie. Z pewnością jego funkcją i celem autora wykonującego to zlecenie polityczne, który ten artykuł napisał, jest zastraszanie Ukraińców. Ale też jest druga strona medalu. To znaczy ja uważam, że on chce przekonać nieprzekonanych do tego, że Ukraińców jest konieczne mordowanie Ukraińców. A to moim zdaniem świadczy o pewnego rodzaju problemie. To znaczy ta strona europejska, którą Rosjanie no zawsze jakoś mimo wszystko jednak posiadali, a do tego jeszcze została niewątpliwie wzmocniona, bym powiedział, w takim bardziej popularnym, mówię oczywiście o świadomości, mówię o charakterach ludzkich, o pewnej zbiorowej tak naturze, tak, społeczeństwa. No i też trochę mówię bardziej tutaj o wielkich miastach, o dużych miastach, o tych wielkich aglomeracjach. No zeuropeizowali się tymi fajnymi butami Adidasa, tymi wszystkimi wytworami, tak, kultury europejskiej. Moim zdaniem w ogóle nawet Związek Radziecki to była taka, bym powiedział, sztuczna antyteza, tak, tego zachodniego dobrobytu, nie wytwarzająca w rzeczywistości żadnej autonomicznej, takiej naprawdę mocnej, mogącej przetrwać wieki kultury i pewnej koncepcji narodu i trwania cywilizacyjnego. Więc to jest tak, jakby po prostu obawiali się decydenci rosyjscy, że gdzieś to okrucieństwo w samych Rosjanach i to poparcie dla wojny się skończy, że jednak się uruchomią pewne takie no, ludzkie odruchy. I tenże wątpliwej konstytuity persona Timofiej Siergiejcew szuka jakiegoś alibi dla tych ludzi, szuka takiego przekonania, że wręcz depersonalizuje, dehumanizuje Ukraińców, tak? Że można ich mordować, że to jest potrzebne. Mają z tym problem moim zdaniem. Mają z tym problem też po prostu kulturowy. To nie jest tak, że jest jakaś tam problemem. Oczywiście jest opozycja, no powiedziałbym dość marginalna w Rosji, ale też ten taki, powiedział, ucywilizowany, ludzki, miękki moduł, część w mózgu każdego Rosjanina, który też może być aktywowany. Ja miałem dużo kontaktu z Rosjanami. Widziałem, jak są dziecinni, jak potrzebują takiego, bym powiedział, pokazania, gdzie mają iść, tak, ich stosunek do różnych rzeczy, prawda, materialnych. Taki, bym powiedział, bardzo niedojrzały. Jest to naród z pewnością niedojrzały, który daje się wodzić za nos. Ale ten pierwiastek europejskości, a właściwie część, która zawsze tam istniała, uważam, że jest wzmocniony. strony i że z czasem to w jakiś sposób może wygrać. Natomiast podkreślam, na razie na aktualnym etapie spraw, użyję takiego brutalnego określenia, my musimy Rosję udusić. Musimy ją odciąć bardzo mocnymi sankcjami, odebrać jej tlen. Nie mamy żadnych szans oddziaływania skutecznego, informacyjnego w ramach strategii komunikacyjnej na społeczeństwo rosyjskie. To się nie przebije. Tutaj te 5 lat, 10 lat, chociaż wydarzenia mogą przyspieszyć, całkowitej izolacji, też takiej izolacji nie tylko na poziomie ekonomicznym, tak, na poziomie surowcowym, ale też bym powiedział relacji o charakterze kulturowym i to mówię o, nie wiem, o sporcie, tak, o zapraszaniu rosyjskich naukowców na kongresy i tak dalej, i tak dalej, z pewnymi wyjątkami. Może trzeba zrobić listy, tak, kogo można, kogo nie. No wtedy tych, którzy będą na tych pozytywnych listach, nie będą puszczać oczywiście z Rosji. Jest konieczne, no potrzebujemy brutalnych działań wobec Rosji. Przez jakiś okres czasu.
Niewątpliwie wojna jest też takim momentem dla Ukraińców formacyjnym. I prezydent Zełenski mówi o tym, że kiedy się skończy, będzie chciał budować państwo ukraińskie na wzór Izraela. Mówi o tym na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, że będzie ścigał zbrodniarzy wojennych, tak jak Izrael ścigał po II wojnie światowej nazistów. A z drugiej strony mówi o przebudowaniu państwa na właśnie model Izraela, jeśli chodzi o przygotowanie, obronę. Właśnie, panie generale, to jest dobry kierunek?
Myślę, że tak. Ta część pierwsza mi się oczywiście podoba, bo generalnie polowanie na zbrodniarzy, no to jest dobra rzecz, to jest rzecz konieczna, to jest rzecz bezwzględnie taka, którą należy przeprowadzić. Pani się pytała o tych generałów, ja trochę zboczyłem z tematu, ale właściwie każdego takiego człowieka można namierzyć w sensie położenia geograficznego, do przodu i do tyłu, to znaczy gdzie był, tak, w co był zaangażowany. To ułatwia oczywiście Ukraińcom wysłanie na drugi świat tych wysokich oficerów. Oni tam się, jeszcze na sekundkę, oni się tam znaleźli też między innymi dlatego, że Putin wpadł w furię i odpowiedzialnych za te wszystkie niepowodzenia po prostu wysyła na front. Ja wiem, że GRU musi odpłacić za tą porażkę informacyjną, za przede wszystkim rozpoznanie już w trakcie prowadzenia działań, które kompletnie leżało, tak, te wszystkie ataki na czołgi, tak, kolumny, przede wszystkim transportery opancerzone, ciężarówki, to też jest ich wina. Więc to jest tak, że ci wysocy oficerowie płacą po prostu daninę krwi, są wysyłani na siłę, nie powinni się tam znajdować. Są oczywiście inne koncepcje związane z tym, że ma to związek z dowodzeniem, tak, czyli z koniecznością jakby tego kulawego dowodzenia rosyjskiego wzmocnienia na poziomie taktycznym, ale myślę, że to jest tak. Natomiast wracając do tego bardzo ciekawego pytania odnośnie tego, czy Zełenski, ta jego koncepcja, tak. No, biorąc pod uwagę, jakich ma sąsiadów, no to jest kojarzenie z państwem izraelskim, z takim permanentnym zagrożeniem nasuwają się same, tak? Ukraińcy udowodnili, że są nieprawdopodobnie bitnym narodem, są urodzonymi żołnierzami. Więc wydaje mi się, że ten potencjał, też taki bym powiedział zjednoczeniowy, bo nic tak nie łączy jak udział w wspólnej wojnie przeciwko agresorowi, a jeżeli to jeszcze jest wojna zwycięska, czy taka, które odnosiło się sukcesy, to w ogóle to jest nieprawdopodobnie formacyjny proces, tak? I jest rozwiązaniem dobrym. Myślę, że może też liczyć Zełenski na wsparcie kontynuowane. Ja mam nadzieję, że ta wojna, no nie wojna, tylko ta agresja rosyjska, ona się zakończy trochę szybciej niż przewidują wszyscy, czyli że to będzie taki pełzający konflikt, tak? Z takim stacjonarnym działaniem tam wypadowym, ale już na szerszą skalę niż zbuntowanych wschodnich republikach Ukrainy czy na Krymie. Jakoś mam wrażenie, że tutaj Putina dopadną szybciej te problemy wewnętrzne, ale oczywiście postawienie na ten potencjał populacyjny jako no taką, powiedział, uformowaną siłę bojową o dużych zdolnościach bojowych w skali makro, bo to przecież na całym terenie walczą Ukraińcy, Jednocześnie taki rozwój w zakresie sprzętu i uzbrojenia i zaawansowany to jest, bym powiedział, jedyny sensowny kierunek dla Ukrainy. Bardzo mi się podoba ta koncepcja Żołańskiego.
I przenieśmy też to pytanie trochę na grunt Polski. Wojna w Ukrainie niewątpliwie postawiła takie też pytanie o nasze bezpieczeństwo, jak my się czujemy. IBRiS zapytał Polki i Polaków, czy ich zdaniem powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa i większość badanych, ponad 54%, uważa, że tak. Pana generała zdanie na ten temat.
No tak, nie mamy tutaj niestety danych porównawczych, albo przynajmniej ja nie mam dostępu do takich, jakie były wcześniejsze postawy Polaków, jeżeli chodzi o służbę obowiązkową, służbę wojskową. Ja tylko przypomnę, że to są o tyle istotne pytania, że pobór jako taki nie został w Polsce zlikwidowany. W 2009 roku bodajże został zawieszony, czyli od strony technicznej możliwość uruchomienia obowiązkowej służby wojskowej to jest właściwie kwestia formułowania wniosku przez Radę Ministrów i kwestia podpisu prezydenta. Jest to, bym powiedział, taka perspektywa od strony technicznej możliwa. Jeżeli chodzi o realia, nie wiem, czy się na to zdecyduje rząd prawicy z uwagi na jednak bardzo duże koszta tego typu operacji, prawda? No, trzeba zapewnić tutaj duże wsparcie logistyczne, całą aprowizację i też, bym powiedział, możliwości szkoleniowe, ale to jest osobna kwestia. Zakładam, aczkolwiek jest to naukowo trochę nierzetelne, że rzeczywiście rosyjska agresja na Ukrainę podniosła naszą świadomość zagrożenia i zmieniła też postawy dotyczące poboru. Mnie szczególnie zainteresował jeden tutaj wątek, to znaczy z tego, co pamiętam, 60%, bo mam kartkę tutaj przed sobą, patrzę, kobiet w Polsce uważa, że powinno się tę służbę przywrócić.
Więcej niż mężczyzn. Mężczyzn 48%.
48, tak. Proszę mi wybaczyć, jeżeli tutaj się otrę trochę o pewne takie stereotypy męskie, ale jestem mężczyzną i tak zdroworozsądkowo według mnie powinno to dziwić, dlatego że kobiety myślą praktycznie, inteligentnie podchodzą do rzeczywistości dużo bardziej niż moim zdaniem emocjonalni faceci. To jest takie moje zdanie. Dlatego kwestia takiej rozłąki właśnie związanej z tym, że mężczyzna, czy to chłopak, czy mąż, prawda, czy syn idzie do wojska, no to jest, bym powiedział, trochę na przekór lękowi o utratę więzi, tak? O dołączyć do tego mogą jeszcze inne różnego rodzaju obawy. Ja już nie mówię o, bym powiedział, też takim kulturowym tutaj tle, tak? Tyle piosenek powstało na całym świecie już od wieków, tak? O rozpaczy kobiety, która żegna mężczyzny, którego biorą do wojska. Oczywiście miały różny kontekst taki sytuacyjny czy historyczny, ale w tym momencie służba wojskowa, kiedy w Europie tutaj za naszą granicą toczy się wojna, no staje się zajęciem takiego znacznie podwyższonego ryzyka, tak? Skąd u kobiet taki pogląd, tak? Ja myślę, że tak, że kobiety są empatyczne, że bardzo silnie oddziałują obrazy z Ukrainy, tak? Tych wszystkich bestialstw rosyjskich przede wszystkim, bombardowania, egzekucje, rabunki, gwałty. I myślę, że ten wysoki wynik może świadczyć po prostu o doskonalszych w porównaniu z męskimi zdolnościami adaptacyjnymi kobiet do istotnych zmian warunków otoczenia. Szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak, bliskich, rodziny. Po prostu kobiety czują, że ich rodziny, najbliżsi są potencjalnie zagrożeni. Stąd też taka reakcja, tak, na tą nową sytuację, moim zdaniem, no, bardzo bym powiedział, w kategoriach takich obserwacyjnych, tak? No, rozsądna, tak? Właściwa, pozytywna. W nas uderza w ogóle taki bardzo realistyczny przekaz medialny tego konfliktu, tej napaści zbrojnej i okrucieństwa rosyjskich żołnierzy. To jest zdarzenie nieograniczone do jakichś peryferyjnych rejonów, ale bardzo bliskie, tak? Że dzieje się w Europie. I ludzie, także kobiety, po prostu identyfikują się z ofiarami Putina na Ukrainie. Myślą o swoich dzieciach, że mógłby dosięgnąć ten sam los, co z kolei pociąga za sobą otwartość na wszelkie propozycje takie zorganizowane ze strony państwa, zwiększenia potencjału państwa, naszego państwa Polski w obszarze zapewnienia im ochrony fizycznej, tak? Czyli takiego biologicznego przetrwania. Pobór jest jednym z postrzeganych przez społeczeństwo takich możliwych elementów tej ochrony. Oczywiście są inne, dozbrojenie czy uzbrojenie, obecność sojusznicza, ale dla ludzi ważne jest to, żeby to były propozycje dla nich zrozumiałe i takie bezpośrednio kojarzące się z rozwiązaniem problemu. Pobór chyba jest czymś takim w świadomości społecznej. Gdyby zapytać o inne ważne zasoby, na przykład poczucie wspólnoty narodowej, zasoby te, które ja jakby tutaj klasyfikuję jako zasoby obronne, tak? Czy integralność społeczeństwa, tak? No wiadomo, że teraz mamy taki głęboki podział w naszym społeczeństwie. Poczucie wspólnoty narodowej, zasobność państwa. Jest konieczne do prowadzenia skutecznej obrony. Te odpowiedzi mogłyby być inne, natomiast oczywiście ważne, żeby te propozycje były aktualne, kompatybilne z zagrożeniem. Nie wiem, czy ogólny pobór jest obowiązkowy rzeczą właściwą i najlepszym rozwiązaniem. Nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem, raczej jestem zwolennikiem szkolenia rezerw, ale no z dużym uznaniem muszę powiedzieć tutaj, odnoszę się do tego poglądu polskich kobiet na kwestię obowiązkowego poboru.
I kończąc, ostatnie pytanie, bo Ibris zapytał również o taką sytuację, w której Litwa, Łotwa, Estonia, nasi sojusznicy, również w ramach NATO, gdyby zostali zaatakowani, to czy Polska powinna się podjąć ich obrony? Tutaj 79% badanych nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że tak, Polska powinna wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze i obronić sąsiadów. Panie generale, Finlandia, Szwecja chcą dołączyć do NATO. To jest chyba, możemy powiedzieć paradoksalnie, też osiągnięcie Putina w tej chwili.
Tak, i dobrze mu za to. Ja pamiętam swoje rozmowy z Finami i ze Szwedami. To są rzeczy sprzed kilku lat, prawda, wstecz. Akurat ze Szwedami na dość wysokim poziomie. Byłem przekonany, miałem nadzieję, że takie to było wyszło dzięki, że to się stanie wcześniej. Przynajmniej w przypadku Szwedów, którzy już od dawna czuli się tutaj zagrożeni militarnie, destabilizacyjnie ze strony Rosji. No wiem, mogą mieć nawet większe przesłanki do tego z uwagi na bardzo... do takich obaw z uwagi na długą granicę. No co mogę powiedzieć, no, to są ludzie bardzo kompatybilni w ogóle z naszym poglądem na kwestie bezpieczeństwa militarnego. Oba te kraje mają też takie, bym powiedział, szczególnie ja to widziałem w przypadku Szwecji, bardzo, bym powiedział, taki wysoki poziom kultury w zakresie działań wojennych. No to bym powiedział, jakby to porównać z cywilizacją rosyjską, to są te właśnie dwa najbardziej odległe punkty na kontinuum. I potencjał obu tych krajów, ich położenie, że miało ogromne znaczenie strategiczne. Mam nadzieję, że tutaj się już nic nie wydarzy. Chyba Szwecja tutaj w jakiś sposób bardziej taki konkretnie się już sytuuje w tej sytuacji natowskiej. Myślę, że integracja tej struktury będzie bardzo szybka i tylko pozostaje się cieszyć. Myślałem, że stanie się to wcześniej. Może wtedy trochę też inaczej potoczyłaby się cała sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i bym powiedział takich perspektyw myślenia Putina, gdyby to było wcześniej. A może po prostu ten czas jest najwłaściwszy, tak? No bo mamy ewidentne tutaj zupełnie sprzeczne z wszelkimi normami cywilizacyjnymi, działania na ogromną skalę na Ukrainę ze strony Rosji. Wszystko jest w tym momencie usprawiedliwione, a poza tym chyba nie musimy już w ogóle żadnego usprawiedliwienia w kwestiach relacji z Rosją szukać. Bardzo się cieszę, że tak się stało.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był generał Piotr Pytel. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panie redaktor. Do widzenia.